Harane, proszę o zajęcie miejsca. Pana radnego Aleksandra Miszewskiego również proszę. Dziękuję. Państwo radni, otrzymaliście projekt porządku obrad. Czy są jakieś propozycje zmian? Nie widzę. W takim razie kto jest za przyjęcie porządku obrad? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu pierwszego, zatwierdzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w roli celu koncentracji usług. Myśmy się spotkali w prawie zeszłym tygodniu. Ja pozwolę Państwu odczytać propozycję uwag, ich troszeczkę jest, więc będę czytał po kolei. W opracowanym miejscowym planie dla obszaru Stelmachu, Bromowice, koncentracji usług Jazor Zachód należy wprowadzić ruch samochodowy poprzez zespół RONS na styku Chełmońskiego Estakady Konrada, włączając obszary ze wszystkich tych planów. Pierwszy, dwa. Należy zaprojektować działania na punkcie wjazdu na KDL-2 z parkingu IKEA i Castorami Galerii Bromowice, tak aby poprawić płynność ruchu. 3. Ulice KDL-2 należy rozszerzyć, tak aby mieściły się zjazdy i zatoczki dla skrętów i ewentualnych nowych skrzyżowań. Kolejny punkt. Wjazdy na parking IKEA z ulicy Konrada. Wjazd na parking IKEA z ulicy Konrada powinien być zaprojektowany jako skrzyżowanie pełne. Dla obszaru KU1 należy wyznaczyć ciąg pieszo-rowerowy od strony północnej, łączący ten obszar z ulicą Chełmińskiego. Ciąg powinien być zbieżny z zaprojektowanymi ciągami w obecnym przygotowanym planie miejscowym Stelmachu. W obszarze U2 przekraczanym zabudowy od strony Jasnogórskiej należy przesunąć do najbardziej wysuniętego punktu budynku w kierunku północno-zachodnim. To jest budynek dzisiejszego Magdalenca. W północnej części obszaru U2 w części zachodniej należy rozważyć włączenie tego terenu do KDGB1, czyli okolicy dzisiejszej stacji do ulicy Jasnogórskiej. W ulicy KDL1 minimalna szerokość powinna być tak zaplanowana, aby zmieściły się miejsca postojowe wzdłuż drogi. Linie zabudowy. Południowa strona Galerii Polowice należy równolegle do ulicy KDL2, wyznaczy to najbardziej wysunięte tej części budynku. Od strony zachodniej wyznacza się po ulicy ściany budynku. W obszarze UC2 należy odsunąć zachodnią linię zabudowy od terenu ZP4 po stronie północnej i po południowej stronie Kastorami oraz budynku galerii. Od strony wschodniej po najdalej wysuniętej ścianie budynku. W obszarze U3 zachodnia linia powinna iść po ścianie obecnego nowego salonu samochodowego. Od strony północnej należy posunąć linię zabudowy w kierunku południowym o 5 metrów. Na ulicę KDD1 należy poszerzyć w kierunku południowym o minimum 5 metrów. To jest związane z przesunięciem tej ostatniej linii zabudowy w obszarze U3. Proszę? Czy jakieś pytanie?
Nie.
Okay. U3 należy wprowadzić drugą linię zabudowy, w której wysokość będzie maksymalnie 16 metrów. Druga linia zabudowy powinna być oddalona 30 metrów od południowej linii rozgraniczającej tego obszaru, czyli tam będzie wysokość. W paragrafie 28 punkt 2 pkt 2c wysokość 25 metrów zmienia się na 22 i to samo w ustępie 2 podpunkt 1. Generalnie te zmiany wysokości dotyczą obszaru UC przez U1. W paragrafie 23 ust. 2 punkt 3 20 metrów zmienia się na 22, to jest zmiana wysokości, która jest zaproponowana, 20 na 20 metrów. Czy jakieś propozycje pytania? Czy jakieś pytania? Znaczy, Pani Prezydent, bo myśmy w obecności Pani Dyrektor na tym pracowali, więc to jest tam dość głęboko przeanalizowane.
Ja chciałabym zapytać się na te wszystkie uwagi, są merytoryczne do uzasadnienia, czy to jest po prostu tak Państwo jako radni uznaliście za stosowne?
Merytoryczne uzasadnienie po długiej dyskusji z przedstawicielami biura oraz zespołu projektującego planu, z biura DAPA. Że to spotkanie trwało chyba 3 godziny w tym jednym punkcie.
Ja pytam się, na podstawie czego są podejmowane te decyzje?
Na podstawie tego, że zrobiliśmy analizę prawdopodobnych nowych inwestycji i wyszło na to, że tam można powstać nowych 5 centrów handlowych. Staraliśmy się dostosować możliwości zapisy planu miejscowego do tego, żeby w przyszłości, jak już to powstanie, mogło być odpowiednio obsłużone. Jakub, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, chciałem zapytać, czy najważniejsze uwagi taki ingerujący plan, czyli kwestia skrzyżowania, czy tam ronda przy galerii, czy wyprostowania niektórych ulic, to tak naprawdę biuro z jednej strony przeoczyło i będąc w stanie w dyskusji wyszło, że pani po prostu nie miała świadomość, że tam jest taki, taka sytuacja. No ja się nie wiem, ale też po to jesteśmy, żeby to uzupełnić. A z drugiej strony też trochę przeciwdziałanie temu, co już mamy na oddziale Katynia, bo jeśli będzie stosownych wyjazdów z tego obszaru w stronę kultury, to będzie problem. A jeśli to w pani pominęli ten temat i zauważyli, to trochę było nie w porządku.
Tym bardziej, że tam na przykład w planie Azory Zachód przy ulicy Fischera, tak? Czy Urzędu Fischera projektuje się, to, że tam przy salonie Subaru projektuje się pełne skrzyżowanie, a w planie dla rejonu usług Bronowicek już nie. Więc jak gdyby... Tak, bo myśmy mieli okazję i pracowaliśmy razem na trzech planach miejscowych. Stąd na przykład pomysł zrobienia ronda na wyjeździe z parkingu Ikei i wjeździe do parkingu do Galerii i wyjeździe z parkingu Kastrany, gdzie jest wiecznie korek. Ponieważ zbiegają się trzy ulice co 20 metrów. No, tam trzeba coś zmienić i te propozycje idą właśnie w takie kierunki. No plus, żeśmy po układaniu wysokiej zabudowy wzdłuż Jasnogórskiej po obu stronach, bo mieliśmy od razu projektantów planu Pasterni, który będziemy opiniowali za dwa tygodnie. Także dość głęboka dyskusja i wydaje mi się, że ulicy są zmienione. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Kto z Państwa zapomniał głosem do tego projektu planu z tymi przedstawionymi uwagami? Dziękuję. Przechodzimy tak do punktu drugiego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu dla obszaru Kazimierz, druk 2294. Przypomnę, że plan był omówiony, uwagi zostały przedstawione w postaci projektu uchwały, który żeśmy przegłosowali. Czy jeszcze jakieś są uwagi lub zapytania do tego planu? Nie widzę. To jest zaopiniowanie głosowania do tego projektu uchwały. Dziękuję jednogłośnie. Prezentacja projektu miejscowego planu dla obszaru rejonu ulicy Koszykowskiej. Pani Dorota, proszę.
Szanowni Państwo, dzisiaj drugi raz przedstawiam Państwu projekt planu rejonu ulicy Koszykowskiej. Jak Państwo pamiętacie, pierwszy raz ten plan był prezentowany 29 sierpnia 2016 roku, również pod komisją. W wyniku tego posiedzenia zeszłorocznego Państwo zadaliście opinię, której zobowiązaliście do uzupełnienia dokumentacji projektowej o dwie informacje. Pierwsza informacja dotyczyła zagadnień i spraw przyrodniczych na obszarze, który w projekcie planu wskazywany był jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a były głosy, że ten jest cenny z punktu widzenia przyrodniczego. I drugą kwestię, którą chcieliście, aby była rozwinięta, to była kwestia odszkodowań, w związku z tym, że na obszarze tego planu obowiązuje w tej chwili obowiązujący plan rejonu ulicy Wieśnińskiej. I po przedstawieniu aktualnie zgromadzeniu tych materiałów wskazaliście Państwo konieczność przyjścia jeszcze raz z projektem planu. I to jest właśnie dzień dzisiejszy, kiedy 19 sierpnia uzyskaliśmy wyniki badań sporządzonych przez firmę Green Viber. To była firma, która opracowała, wykonała to opracowanie na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska. I zaraz pana projektanta poproszę o krótkie streszczenie wyników badań. Następną rzeczą istotną, która się odbyła, to było 3 października zostały rozpatrzone wnioski do tego planu przez prezydenta. W tym do tego planu wpłynęło 114 wniosków, które zawierało 243 postulaty, więc dosyć dużo osób jest zainteresowanych tym, że dane. I z rzeczy najbardziej aktualnych to 31 października, czyli w zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i uzyskał projekt planu opinię pozytywną. No i dzisiaj chcemy Państwu przedstawić jeszcze raz ten projekt planu. Głównym projektantem tego planu jest pan Tomasz Kaczor i poproszę, żeby omówił nas.
Na początek omówię wyniki badania analizy przyrodniczej. Teren, co do którego mieszkańcy mieli wątpliwości, znaczy zgłaszali wątpliwości co do jego przeznaczenia w projekcie planu, mieszkańcy sugerowali, że w obszarze tym występują wysokie wartości przyrodnicze. To jest teren MW9 we wschodniej części obszaru planu. Tutaj sugerowano występowanie, zgłaszano występowanie modraszka i pełnienie gatunków ptaków. W związku z tym zlecone zostało przez Wydział Kształtowania Środowiska opracowanie przyrodnicze obejmujące obszar terenu MW9, jak również tereny zieleni przyległej. I pozwolę sobie zacytować tutaj kilka zdań z analizy, która została sporządzona przez firmę. Analiza objęła zarówno obserwacje flory, jak i fauny. Jeżeli chodzi o ptaki, bo tutaj mieszkańcy zgłaszali występowanie ptaków chronionych, analiza wskazuje, że większość ptaków, zdecydowana większość ptaków gromadzi się w terenie Łęgu, w międzywalu Wisły, a więc poza terenem MW9. I w obszarze tym nie stwierdzono gatunków umieszczonych w załączniku nr 1 dyrektywy ptasiej. To jest ta dyrektywa, w oparciu o którą wyznaczane są tereny Natury 2000. Ponadto oceniany obszar jest trwale zubożony i ubogi pod względem awifauny lalinowej z wyłączeniem właśnie tego łęgu topolowego rosnącego w międzywalu rzeki Wisły, czyli w takim gniazdzeniu głównie tutaj. Jeżeli chodzi o owady i modraszka, tutaj nie stwierdzono w składzie florystycznym tych gatunków roślin żywicielskich warunkujących występowanie rzadkich czy chronionych gatunków owadów, jak na przykład właśnie modraszka. W opracowaniu tym przyrodniczym dokonano waloryzacji przyrodniczej tego terenu, która wskazała, że najwyższe wartości przyrodnicze dotyczą właśnie międzywala łęg topolowy. W niewielkim zakresie podobny teren występuje już poza wałem, w miejscu, gdzie my w planie mamy teren zieleni urządzonej. Dalej wskazano, że teren łąki, gdzie w projekcie planu jest między innymi wskazany teren MW9, to teren o przeciętnych wałach przyrodniczych. A obszary oznaczone kolorem niebieskim wskazano w tej analizie jako fragmenty zdegradowane i przekształcone przez człowieka. Z waloryzacji można jeszcze tutaj dodać, że teren ten jest wyjątkowo ubogi pod względem ocenianych cech przyrodniczo-środowiskowych. Ponadto poddawany jest stale czynnikom pogarszającym jego stan zachowania, a to za sprawą m.in. obecności mieszkańców, którzy traktują ten teren jako obszar spacerów i wyprowadzają tam psy, które nie sprzyjają tworzeniu się tutaj miejsc lęgowych. Tutaj nie odnośnie tego
terenu. Co wyprowadzają?
Nie sprzyjają.
A psy wyprowadzają.
Psy. Obszar ten nie przedstawia także jakiegokolwiek potencjału przyrodniczego, który umożliwiałby tworzenie naturalnych cech tego siedliska w przyszłości. W tym ocenianym rejonie Krakowa szata roślinna została historycznie przekształcona i nie przypomina dzisiaj półnaturalnego kiedyś zbiorowiska. Ponadto uwarunkowania środowiskowe odpowiadające za obową listę gatunków kręgowców i bezkręgowców tutaj odnotowują, kwalifikują ten teren jako obszar o przeciętnych wartościach przyrodniczych na tle innych terenów w granicach administracyjnych miasta Krakowa. W związku z tym w projekcie planu w tym zakresie nie wprowadzono żadnych zmian. Pozostawiono teren MW9, tak jak w projekcie planu, którego Państwu prezentowano w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku. Natomiast zmiany nastąpiły w innych obszarach. Ja się pokrótce omówię założenia planu, wskazując na te zmiany, które nastąpiły względem projektu planu sprzed roku. I tutaj zmiany dotyczyły m.in. kwestii, które były poruszane na posiedzeniach komisji. Były to m.in. kwestie komunikacji. I tak, w projekcie planu wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności. Tutaj jedyna zmiana dotyczyła wydzielenia z terenu łamane przez MWN1 terenu o oznaczeniu 10. To ze sprawą wydzielenia w tym miejscu drogi wewnętrznej. Dalej, w projekcie planu wskazano to, że tereny zabudowy wielorodzinnej. Tutaj z terenu MW5 wydzielono teren MW12, a to ze sprawą zmiany układu komunikacyjnego, o którym powiem później. W projekcie planu tereny MW2, 3, 5, 6, 12, 10 to były takie tereny, w którym w poprzednim projekcie planu wskaźniki zabudowy były dostosowane do stanu istniejącego. W tej wersji projektu planu dodatkowo dodano obowiązujące linie zabudowy, opracowane istniejące budynki tak aby istniejące zabudowanie nie ulegało do gąszczenia. Oraz dwa tereny zabudowy mieszkania tej wielorodzinnej lub usługowej, to pozostają bez zmian względem poprzedniego projektu. W projekcie planu wskazano także cztery tereny zabudowy usługowej. Tutaj zmiana dotyczy tylko terenu U4, w którym wskazano strefę ochrony kształtowania zieleni, objęto nią istniejące zieleńce w tym terenie. Dwa tereny zabudowy usługowej z zakresu kultury i sztuki nauki. To jest teren U5, w którym podobnie jak w terenie U4 dodano strefę ochrony kształtowania zieleni. Jeżeli chodzi o teren U6, w poprzedniej wersji planu to był teren oznaczony symbolem U2 i przeznaczony był pod usługi z zakresu oświaty. Natomiast nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o lokalizację planowanego domu kultury. On wcześniej był planowany w terenie U5, natomiast pod wpływem toczących się postępowań i prób odzyskania tych terenów nastąpiła zmiana lokalizacji domu kultury, będzie lokalizowany w terenie U6, dlatego zmiana przeznaczenia tego terenu. Nieznacznie też zmieniono jego linie rozgraniczające względem poprzedniej wersji. Wydzielono tutaj teren zieleni dla obrony istniejących drzew oraz zabezpieczono taki przesmyk zielony od terenów komunikacyjnych bezpośrednio do parku Ogród Płaszów. Teren UO1 przeznaczony pod zabudowę z usługą z zakresu oświaty, żłobku, przedszkola pozostaje bez zmian. On obejmuje istniejący zespół szkolno-przedszkolny. Jeżeli chodzi o tereny zieleni urządzonej, tutaj nastąpiła pewna zmiana. W trakcie sporządzania prognozy oddziaływania środowisko do tego planu zasugerowano, żeby rozszerzyć przeznaczenie pod publicznie dostępne parki o tereny zieleni przylegającej do parku, tak aby utrwalać powiązania przyrodnicze tego terenu parku z terenami zieleni m.in. Międzywala oraz w przyszłości tworzyć taką możliwość wykształcenia dodatkowych powiązań pieszych w obszarze. W projekcie planu tereny zieleni urządzonej przeznaczone pod publicznie dostępne parki były tak kształtowane, aby w połączeniu razem z terenami komunikacji i dodatkowo wskazanymi, proponowanymi dodatkowymi połączeniami pieszymi wykształcić taką sieć powiązań pieszych, tak aby te przemieszczanie się piesze w obszarze następowało w jak najwyższym stopniu po otoczeniu zieleni. Teren zieleni urządzonej przeznaczony pod zieleńce, teren wzdłuż wału po jego stronie odpowietrznej pozostaje bez zmian. Podobnie teren zieleni urządzonej ogrody i zieleni towarzyszące obiektom budowlanym, to jest mały teren prywatnego ogrodu przy parku. Teren ogrodu działkowych obejmujący fragment istniejących rodzinnych ogrodów działkowych Płaszów bez zmian oraz teren rolniczy w obszarze zagrożonym powodzią, łąki, pastwiska i użytki między walowisły również bez zmian. W projekcie planu również na podstawie sporządzenia prognozy oddziaływania środowiska wprowadzono dodatkowe ustalenie dla znajdujących się w obszarze planu wartościowych drzew. Wskazano je tutaj na rysunku planu jako drzewa do zachowania, do ochrony. Jeżeli chodzi o układ komunikacyjny, który był dyskutowany na poprzednich komisjach planowania przestrzennego, tutaj nastąpiła pewna zmiana. W ubiegłym roku KDD4, projektowana droga, przechodziła dalej w kierunku zachodnim i łączyła się bezpośrednio z ulicą Koszykarską. Rok temu na komisji mieszkańcy zgłaszali propozycję, omawiana była ona na posiedzeniu, aby zamiast przeciągać KDD4 dalej w kierunku zachodnim, włączyć ją do drogi wewnętrznej osiedla Zadworza, natomiast w miejscu projektowanej drogi zabezpieczyć teren zieleni, aby możliwe było tam przejście piesze. W projekcie planu uwzględniono także koncepcję budowy linii tramwajowej łączącej ulicę Lipską z Aleją Pokoju. To były takie pytania, jak to byłoby rozwiązane od strony technicznej. W ulicy Saskiej byłoby to torowisko wjezdni, podobnie jak na przykład obecnie na ulicy Królewskiej. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Nowogródzką, tutaj zostałby wydzielony wewnętrzny zielony pas, zielone torowisko, jezdnie po obu stronach, dodatkowo chodniki i ścieżki rowerowe. Nie wiem, czy przypominacie, jakie były wskaźniki poszczególne.
Proszę pokazać.
Tak? W projekcie planu tutaj mamy taką planszę, która pokazuje wypełnione budynki, daje nam obraz tego, w jakim stopniu obszar jest zabudowany. W projekcie planu te tereny MW, o których wspominałem, to są tereny, w których nie powinna już się dogęszczać zabudowa. Natomiast w tych obszarach oznaczonych szaro-niebieskim kolorem powstać mogą nowe budynki wielorodzinne. I spodziewamy się, że największy przyrost będzie we wschodniej części planu, dlatego tak ważna jest ta projektowana droga lokalna Biedronca wzdłuż Szałów. Jeżeli chodzi o wysokości zabudowy, tutaj nastąpiły zmiany, jeżeli chodzi w stosunku do planu sprzed roku. Natomiast są to te zmiany, które są względem planu obowiązującego znaczne, czyli obniżenie wysokości, tak kształtowana wysokość w poszczególnych terenach, aby na styku poszczególnych terenów ta wysokość nie przedstawiała dużych różnic, żeby zabudowa rozwijała się harmonijnie stopniowo. Najbardziej obniżono wysokość zabudowy w terenie w zachodniej części obszaru. Tutaj mamy wysokości 20 wzdłuż ulicy Nowogódzkiej, głębi terenu 16, 20 i 22 to są wysokości zabudowy istniejącej. Podobnie w terenach MW5, MW6, MW12 wysokości istniejące. We wschodniej części obszaru planu, tam gdzie powstać może nowa zabudowa wielorodzinna, zaproponowana jest maksymalna wysokość z uwzględnieniem, czyli 25 metrów, z tą różnicą obniżenia tutaj w terenie MW8. W fragmencie tego terenu intensywności do 20 metrów od strony zabudowy mieszkaniowej na rodzinie wielorodzinnej niskiej intensywności. Wysokości zabudowy usługowej w projekcie planu, tutaj są nieznaczne korekty, jeżeli chodzi o plan, względem planu Mosiwska. Natomiast zmiany nastąpiły także, jeżeli chodzi o wskaźnik powierzchni zabudowy, tutaj także został on obniżony. To obniżenie nastąpiło na podstawie analiz istniejących osiedli w tym obszarze, ale także gminy regionu Krakowa. Na zasadzie porównawczej ustaliliśmy, że aby tutaj w tym terenie zabudowa rozwijała się zgodnie z ładem przestrzennym, na wysokości wysokości wskaźnika powierzchni zabudowy powinny być obniżone, kształtowane na poziomie około 20%. W terenach, tak jak mówiłem, czy części terenach MW z istniejącą zabudową wielorodzinną zostały dostosowane do stanu istniejącego. Wskaźnik terenów wielorodzinnych czynnego tutaj także korekty były nieznaczne, dostosowane do studium, a także uwzględnienie wskazań opracowania planu hydrograficznego i to ma dotyczy dwóch terenów MW9 i MW11, tutaj nastąpił wzrost względem planu obowiązującego do powierzchni minimum 50%. Jedną z kwestii, która niepokoiła komisję rok temu, były także kwestie odszkodowawcze. Została sporządzona prognoza skutków finansowych dla tego obszaru. W prognozie tej wskazano tereny do wykupu pod drogi, pod infrastrukturę, pod zieleń oraz ewentualne tereny, co do których istnieje niebezpieczeństwo potencjalnych odszkodowań. Jeżeli chodzi o wartości tych odszkodowań, to ja będę prosił tutaj pana kierownika Pawła Kuczko o wypowiedź, jeżeli komisja będzie zainteresowana tymi wartościami. Natomiast to jest załącznik do prognozy skutków finansowych. Dziękuję.
Ja mam tutaj takie pytanie, bo tych terenów, gdzie się zmieniają współczynniki najbliższe, jest więcej. Jak tylko pan jeden wskazuje, pytanie o zawieszone roszczeń, o związanym z zmianą współczynników. Nie. Bo to rozumiem, że to jest taki kolor.
Ten niebieski, może tutaj źle po prostu widać na prezentacji, to jest tutaj, on jest tego typu schowany pod tym szlafem, no jest tego trochę więcej.
No właśnie, po tym.
Może to jest po prostu kwestia, no źle widać.
Czyli one się łączą ze zmianami w zakresie opodatkowania, tak?
Tak, na dole, w MW8 funkcjonuje ta budowa usługowa,
się nie powinniśmy się na potrzeby prawo zmiany w zakresie szczególnych zmian w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
A mam pytanie, na ile szacowane są obecnie potencjalne skutki finansowe?
Potencjalne skutki finansowe, ale odszkodowanie czy generalne zajęcia?
Nie, odszkodowanie.
Odszkodowanie to jest rzędu przy założeniu, że ewentualnymi potencjalnymi odszkodowaniami mogłoby być objęte około 10 hektarów nieruchomości na tym obszarze. Jest to szacowane na 56 milionów.
I to jest tylko ten plan, czy cały plan Myślista?
To jest ten plan, o tym
planie rozmawiamy. A ma Pan wiedzę, ile jest globalnie z planu Myślista?
Nie pamiętam, ile jest pozostałe plany, znaczy...
Bo rok temu się pojawiło na 60 kilku milionów, 65 czy 68, jakoś tak.
Że to tak, że pozostałe plany mogą być, to są maksymalne. Jakie jest założenia są to wiemy. Muszą wystąpić pewne okoliczności, żeby te odszkodowania mogły powstać przesłanki do ewentualnych odszkodowań. Prognoza nie przesądza, że to tak ma być, natomiast stanowi informację, że wskutek zmiany tego planu związane z obniżeniem wysokości, z obniżeniem wskaźnika intensywności zabudowy, zwiększeniem powierzchni drogowej czynnej, mogą wystąpić potencjalne odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości. W przypadku, gdy nastąpi sprzedaż i właściciel będzie uznał, że jednak należą mu się odszkodowania, obniżyła się wartość nieruchomości i sprzedał do niższej wartości niż w przypadku obowiązywania planu Myślista.
Czy ktoś z Państwa? Czy Państwo radni chcecie opiniować już teraz, czy jeszcze się o tym popłynąć? Znaczy na tego Wojtowicza, bo to jest z tego terenu. Tak? Może też stopę jest taka trochę niezręczna, bo jest tylko połowa komisji, żebyśmy też dali szansę pozostałe się wypowiedzieć, dobrze? Poczekamy do środy przy radnej, ewentualnie szereg jakieś uwagi. Jeśli tak się było, to byśmy jakiś termin spotkania wyznaczyli, żeby porozmawiać jeszcze. Dobrze, no w takim razie, jak nie ma dyskusji, no to przechodzimy dalej. Informacja prezydenta miasta na temat postępu w Polsce. Panie Turbazo, proszę o punkt numer 4.
Szanowni Państwo, jak zgodnie z Państwa wolą, dzisiaj też chciałam przedstawić informację na temat parku artystycznego, który tam mamy przestrzennego. Mamy sytuację teraz taką, że po ostatniej sesji wskaźnik terenów, które mamy pokryte obecnie parkami miejscowymi, to jest 50,5%. W tej chwili będziemy mieć jeszcze 4 plany, które nie są zrealizowane. Właśnie też jest jakiś problem techniczny. Proszę Państwa, stan na 6 listopada to 158 planów uchwalonych, które obejmują powierzchnię 50,5% powierzchni miasta. Mamy cały czas 4 plany, które oczekują na wejście w życie. No i w związku z tym po wejściu w życie za parę tygodni będziemy mieć tą magiczną liczbę 50% przekroczoną. Muszę Państwu przedstawiać poszczególne zespoły projektowe, bo jak Państwo wiecie, w Biurze Planowania Przestrzennego mamy 6 zespołów projektowych, które opracowują poszczególne plany. Dzisiaj wracamy jak gdyby do sytuacji takiej, kiedy będę mówiła o zespole projektowym pani Moniki Antoniuk. To jest zespół, który jest zespołem 4-osobowym, oprócz lidera, jakim jest pani Monika Antoniuk. Pan Tomasz Kaczuk, który się Państwu zaprezentował, pani Katarzyna Lubiec i jeszcze jest pani Karolina Jedlińska Cyra. W związku z tym 4-osobowy zespół, który w tej chwili miał 10 planów miejscowych opracowywanych przez niego w biurze, a poza tym merytoryczną opiekę sprawował nad 3 planami zewnętrznymi. Wśród tych 10 planów, które pani Monika z zespołem pracowała. Mamy trzy plany w tej chwili już uchwalone. To jest budowka Królewską Wolfgera, rejon ulicy Junackiej i skład Solny. Natomiast zespół ten pracuje na rejon ulicy Rajskiej, Zakole Wisły, rejon Koszykarskiej, który był dzisiaj prezentowany, rejon ulicy Przemóz, Kolna Obszar Łąkowy, rejon ulicy Nowogródzkiej i Klimackiego i plan Zabłocie Zachód. Jeśli zespół, oczywiście plany zewnętrzne, to rejon ulicy Daszyńskiego, gdzie sprawują opiekę merytoryczną nad tym planem. To jest plan opracowany przez firmę DART z Łodzi, Strzelnice, Sikornik, plan opracowany przez Instytut Rozwoju Miast i Bronowice, rejon koncentracji usług, też firma DART. Jeśli Państwo sobie życzą, to mogę powiedzieć, na jakim etapie są poszczególne plany.
Bardzo proszę.
Tak? Rejon ulicy Rajskiej. Przystąpienie do tego planu nastąpiło w wrześniu 2014 roku. Teraz jesteśmy po drugim wyłożeniu, które skończyło się 29 sierpnia. I oczywiście minął termin rozpatrzenia uwag. Również minęło rozpatrzenie uwag, które miało miejsce 3 października. Jak Państwo pamiętacie, o sposobie rozpatrzenia tych głównych problemów tego planu nawet sam prezydent nasz Jacek Majkowski poinformował mieszkańców na konferencji prasowej. Obecnie trwają, dokonywane są zmiany wynikające ze sposobu z rozpatrzenia uwag. Zakole Wisły planowane jest wyłożenie tego planu do publicznego wglądu w styczniu 2018 roku. Jeżeli by się szczęśliwie tak zakończyło, że byłoby pierwsze wyłożenie, to jest prawdopodobieństwo uchwalania kierowania do Państwa w kwietniu 2018 roku. Rejon ulicy Koszykarskiej. Tam mamy rozpatrzone, bo to jest to, co dzisiaj było omawiane, tak gdyby nie będę tego powtarzała. A ostatnia rzecz, która się w tym planie wydarzyła, to jest głaz 31 października. Rejon ulicy Przewóz. 23 sierpnia zostały rozpatrzone wnioski. 30 sierpnia przekazane zostały projekt planu do opiniowania i uzgodnień. Jesteśmy tam też po posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jest opinia pozytywna z uwagami. Obecnie przygotowany jest do opiniowania do uzgodnień. Kolna obszar rynkowy też był Państwu prezentowany tutaj. Mamy w tej chwili, będzie drugie wyłożenie od 13 listopada, czyli już niebawem, będzie trwało do 11 grudnia. No i pod wyłożeniem oczywiście będziemy czekać na uwagi. Mamy nadzieję, że to będzie ostatnie wyłożenie, plan nieduży, plan o charakterze ochronnym. Jeśli im wcześniej ten plan zostanie uchwalony, tym więcej terenu zostanie uratowane przed UZK-ami. Rejon ulicy Nowogródzkiej i Klimackiego. Plan podjęcia nastąpiło w marcu 2016 roku. Jesteśmy na etapie wprowadzania zmian wynikających z opiniowania wewnętrznego, czyli tak zwanego zespołu zadaniowego Urzędu Miasta Krakowa, czyli wszystkich istotnych wydziałów, które odnoszą się do ustaleń planistycznych. Teraz jest przygotowanie wariantowej koncepcji projektu planu i będzie prezentowany Państwu niebawem na komisji planowania, bo stan tego planu jest taki, że mamy już na tyle go skończonego, zaawansowanego, że jesteśmy w stanie Państwu go zaprezentować. Postanowiliśmy, że rozpatrzenie wniosków do tego planu zostanie zrobione dopiero po tym, jak Państwo zobaczycie ten projekt planu na komisji planowania. Następny plan Zabłocie Zachód. Przystąpienie z marca 2016 roku. Zespół zadaniowy miał miejsce 25 października. I obecnie jest też projekt planu przygotowany do komisji planowania przestrzennego ochrony środowiska. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że moglibyśmy ten plan za sobie Państwu już pokazać, ale w związku z tym, że tam występują pewne zagadnienia związane z kolejnictwem, chcieliśmy jednak jeszcze spotkać się, zorganizować takie spotkanie z przedstawicielami kolei, żeby dopracować pewne ustalenia, które wynikają z różnych przepisów szczególnych kolejowych i do, które też, jak my czytamy wprost, powodują, że występują pewne ograniczenia w możliwości inwestowania w obszarach. Chcemy najpierw dokonać tych ustaleń, żeby Państwu dopiero ten plan zaprezentować. Kolejny to, co teraz będę mówiła o planach zewnętrznych, to jest plan rejon ulicy Daszyńskiego, firma GART, tak jak powiedziałam. Planowane jest drugie wyłożenie, które się zacznie 20 listopada, będzie trwało do 18 grudnia. Strzemnica Sikornik, plan Jermoski, czyli Instytutu Rozwoju Miast. Tutaj mamy też sytuację, że od 24 lipca do 22 sierpnia było drugie wyłożenie do publicznego oglądu. Uwagi zostały rozpatrzone i teraz mamy sytuację taką, że czekamy tylko na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie samego obiektu Szczemnicy. I ostatni z planów zewnętrznych to są Bronowice, rejon koncentracji usług. No to jak Państwo wiecie, to jest ten plan, o którym żeśmy dyskutowali na podkomisji. Chciałam jeszcze powiedzieć taką dodatkową dla Państwa informację, bo cały czas, jeżeli mówimy o planach, to mówimy o planach, mówimy o tych procedurach związanych z sporządzeniem uchwalenia planu. Natomiast to są pracownia urbanistyczna pierwsza, pracownia urbanistyczna druga. Natomiast w Biurze Planowania Przestrzennego jest pracownia prac studialnych. Ona generalnie zajmowała się studium warunkowań w kierunku zagospodarowania i zresztą w tej chwili też ta pracownia się zajmuje, bo przygotowujemy analizę, którą chcemy Państwu pokazać na koniec roku. Państwo podejmiecie decyzję, czy zasadne jest przystąpienie do zmiany studium, czy nie. To jest dość duże opracowanie, bardzo pracochłonne. Badana jest statystyka, badane są WZ-ki wydane w czasie tym ostatnim, pozwolenia na budowę. No w każdym razie dosyć dużo pracy. Musicie Państwo z tym dokumentem mogli się zapoznać pod koniec roku. Zajmuje się ta pracownia oczywiście analizą zasadności do przystąpienia do planu. Każdy z planów, który potem jest procedowany, oczywiście ma ten pierwszy etap, który jest związany albo z tym, co wskazuje studium z tymi planami, albo z Państwa kierunkowymi uchwałami. I mam też zestawienie takie, poszczególne lata, zaczynając od 2014. Bo 2014 to jest ten rok, w którym wiadomo, uchwaliliście Państwo studium i od tego się jak gdyby zaczął proces sporządzania tych nowych planów. Proszę zauważyć, że mam tutaj 98 pozycji, zostało wykonanych 98 takich analiz, co też no, jest pracochłonne. Mamy również zestawienia jeszcze tych analiz, które są związane z Państwa uchwałami kierunkowymi i one na nas czekają jeszcze. Niektóre są na jeszcze dokończenie w 2017 roku. No a niektóre ze względu na ogrom pracy, no chcielibyśmy, żeby niektóre przeszły na 2018 rok. Takich czekających związanych z Państwa uchwałami kierunkowymi jest 12. Jedna jest też uchwała, którą chcielibyśmy przygotować dla rejonu związanego z ulicą Kopernika, czyli z terenami, które mamy nadzieję zwolni Szpital Uniwersytecki w rejonie ulicy Kopernika, bo chyba teren ten, jeśli zostanie zwolniony, to dobrze, żeby miał ustalenia, bo będzie bardzo atrakcyjnym terenem w centrum miasta. Jeszcze z materiałów, które mam na dzisiaj przygotowane i które Państwa mogą interesować, to może najbliższe wyłożenia. To nie jest duża informacja, ale Kolna Obszar Łąkowy, wyłożenie między 13 listopada a 11 grudnia, to będzie drugie wyłożenie. Rejon ulicy Daszyńskiego, wyłożenie też drugie między 20 listopada a 18 grudnia. Kostrzej, rejon ulicy Palistej, 21 listopada do 19 grudnia, Brodowice z Kelmachów 23 listopada, chcemy zacząć do 21 grudnia, Stary Bieżanów od 30 listopada do 2 stycznia. I pakiet czterech planów, które będą wykładane w jednym terminie, to znaczy od 16 października, już są wykładane, wyłożenie będzie trwało do 14 listopada, to jest Dolina Rudawy, rejon ulicy Tuchowskiej, Cechowej i Łużyckiej, Prądnik Czerwony Wschód, Armii Krajowej Piastowska. To są cztery plany wykładane do 14 listopada. I ostatni prochodzik obszar parkowy. Drugie wyłożenie między 20 listopada a 18 grudnia. Ten plan jest związany z Państwa złożoną poprawką do planu miejscowego. To jest taka informacja, natomiast korzystając z tego, że jest przy głosie, to chciałam Państwa zapytać, bo Państwo jako Komisja Planowania nie wydaliście opinii do planu miejscowego Duchowska.
To może sprawa bieżąca.
Tak? Dobrze, dziękuję.
Chodźcie na dyskusję. Ja po prostu
to proszę. To jest do tych, którzy reprezentowane, a to plan Toniołoki, gdzie można studiować kierowanie w
Łomie. Toniołoki, wydawało się, że plan jest dosyć planem prostym, no bo plan ochronno.
Rdoś zamieszał.
Trochę na Rdoś zamieszał, dlatego że mamy sytuację taką, że jak Państwo widzieliście, jak myśmy prezentowali, to między innymi ulicę Galik planowaliśmy, że ona nie pójdzie aż do Jasnogórskiej po tym ciągu istniejącym, tylko że zmieni trochę swój przebieg i zostanie skierowana na południe i połączy się ze Zridem, który jest po stronie drugiej, czyli na planie miejscowym Pasternik. Rdoś wykazał, że ten korytarz, niewielki korytarz, który wydawało nam się, że nie jest taki cenny z punktu widzenia przyrodniczego, jest dla nich bardzo cenny. I to jest, myśmy zresztą tam, dlaczego też może się tak dosyć długo toczy, dlatego że tam na obszarze są tereny, które są lasami i staraliśmy się i uzyskaliśmy decyzję wyłączającą z użytkowania leśnego, to też chwilę trwało i trochę spowolniło pracę nad tym planem. No myślę, że teraz będziemy już, myślę, że w styczniu będziemy się starali wykładać ten plan. Mieliśmy też taki mały problem, bo ten plan on się łączył z problemem w rejonie ulicy Stelmachów. Była propozycja i mam nadzieję, że nie mylę, ulica Jordanowska i znowu tam ten węzeł komunikacyjny Torondo, które wstrzymało nam, bo ZIKI bardzo długo nam nie chciał zaopiniować projektu planu, ze względu na to, że planował rozwiązanie bardziej rozbudowane w tamtym rejonie i musieliśmy przeprowadzić trochę rozmów z ZIKI, także nie rozmawia się tak od razu, tylko trochę to trwa, bo sprawa komunikacyjna, ta, którą ZIKI zaproponował, ale tylko i wyłącznie na podstawie swojej koncepcji, bo to na razie jest koncepcja, obejmował plan Tonie Zachód z Stelmachów i Tonie Łąki. W związku z tym to jak gdyby był taki problem wspomagający, zresztą w przypadku Tonie Zachód, no to powrót do procedury, czyli to zupełnie by było jakimś nonsensem. Ale ten problem żeśmy rozwiązali i to i Stelmachów dostało opinię pozytywną i Tonie Łąki też w tym zakresie z Zwigowską. No my niestety mamy sytuację też taką, że przy planach miejscowych tego Państwo oczywiście nie czujecie, no bo Państwo oglądacie nasz produkt finalny albo na jakimś etapie. Mamy problemy też z otrzymywaniem w terminach uzgodnień. Jest problem Zwigowski i jest problem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po wielokrotnie musimy z nim uzgadniać, no i terminy też są dla nas nie zawsze satysfakcjonujące.
Chciałbym prosić o cofnięcie tego sali od wcześniejszego wykazu. Chciałbym zapytać o Strzelnicę Środy, Strzelnicę. O dobrze, tak, Strzelnicę Środy. Bo ja rozumiem, że w wyniku rozpoczęcia uwagi są odrzucone i w tej chwili pozycji konserwatora idzie to do uchwalenia, czy idzie na wyłożenie?
Na wyłożenie niestety, dlatego że uwagi częściowo zostały uwzględnione.
Czyli na trzecie wyłożenie, tak?
Tak, niestety, na trzecie wyłożenie. No problemy, tam są wnioski dotyczące komunikacji, zawężenia pewnej ulicy pod Sikorniki, chyba to co się nazywa, gdzie bardzo jest konieczność, takie są oczekiwania mieszkańców, żeby tam w pewnych fragmentach ta ulica została zawężona. No i drobne różne rzeczy, no, które już nie mają jak już życie.
Sytuacja, że mieszka tam z nami dwóch bójki z okazji miasta, to jakoś się udało przekonać obecnych prezydentów, tak?
To znaczy myślę, że tam oprócz wiceprezydentów to mieszkają pasjonaci planowania przestrzennego, dlatego że w tej chwili mamy jednego takiego pana, który o informację publiczną, myślę, dzisiaj też mam. Dostaję, ponieważ miał pomówcę, mam wszystko, co przychodzi do biura, kochał sobie godzinę 23 z minutami i potrafi przesyłać w tygodniu 10 informacji publicznych, zapytań. Między innymi on też składa uwagi i Państwo nawet sobie nie przypuszczacie, jak daleko drąży zagadnienia związane z obszarem tego planu, cofając się do planu Świętej Bronisławy i różnych planu ogólnego, różnych pozwoleń na budowę, problemów związanych z tym, czy dana budowa została legalnie czy nielegalnie, czy są odstępstwa. My w związku z tym korespondujemy z IPEM i naprawdę rozwija się temat.
Kiedy jest realna szansa, żeby uchwalił? Mówię, znaczy, że zostaniemy na Radę Miasta. Albo to zawsze nie będzie co uchwalać jeszcze parę miesięcy. Nie będzie mogli działać.
No to znaczy...
Będzie
się
kwartał, bo przed
wakacjami
może nam się uda.
No bo będzie, znaczy, myślę, że jeszcze trochę i tam nie będzie już to uchwalać, bo będą wszystkie działki zabudowane.
No, drugie wyłożenie, myślę, że wyłożenie to następne styczeń lub. Dlatego, że no nie ma na co czekać, bo teraz jest kwestia jeszcze konserwatora zabytków, żebyśmy który nam właśnie nie dał materiałów, no ale to rozumiem, że pani Dorota sobie to jakoś przypilnuje, no i my też chcieliśmy bardzo, żeby ten plan był uchwalony.
A może pan jeszcze zapytać do planu, który wyjechali? Ja chciałem zapytać o Zabłocie Zachód, bo to w Zabłociu Zachód była to poprawka dotycząca włożenia tego bulwaru Wiśniowego, tak?
Marina.
Tak.
My to nazywamy Marina, to jest poprawka pana radnego, który spowodował, że mamy większy obszar w tej chwili objęty.
No i jak to sobie będzie rozwiązane? Pomiędzy parkiem, parkingiem i Mariną.
To znaczy pan przewodniczący oczekuje, że w tej chwili omówię te zagadnienia.
Dobrze,
to znaczy ja mogę powiedzieć tak, że na pewno będzie taka sytuacja, że wniosek skierowany do tego planu i oczekiwania, to chyba były zisowskie, dotyczące tego, co wnioskodawca chciałby, żeby się na tym terenie znalazło i jak on rozumie słowo marina, na pewno nie będzie uwzględnione w planie. Natomiast pani Monika Antoniuk, chyba zaraz zobaczę, bo ja mam nawet w kalendarzu wpisane, na którą komisję planowania, ale niebawem Państwo zobaczycie i zostało
na następną.
Na następną
komisję. Dobra, czy to jeszcze? Wojciech, bo to bardzo proszę.
Chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa potrafi mi odpowiedzieć na pytanie, jak to się mogło stać, bo ja akurat nie byłem wtedy radnym, że w tej chwili zmieniamy ten plan na Koszykarski, że wtedy uchwalono tak wysoką możliwość zabudowy. Dzisiaj zmieniamy i będziemy kosztowało Państwa co najmniej 50 milionów, a wtedy po prostu nie zrobiono tego, co powinno się zrobić, że po prostu te banki były niższe. No to po prostu dzisiaj, tak powiem, nie zgadzało mi się, że nie powiem szczerze i kwota, którą usłyszałem dzisiaj, to chyba nie została przyszłana, to jest dla mnie dość wysoka. Z drugiej strony, patrząc przez 5 lat mieszkańców tego, co się dzieje, no to w ogóle już część tego została całkowicie zabudowana, pewnie jeszcze kolejne będą zabudowane. Ja też się stało, że po prostu tak wysokie budynki dopuszczono do realizacji.
Znaczy ja nawet właśnie się zaczęłam zastanawiać, czy tam nie był w tym czasie radny.
Nie wiem, bo
tam, w 2010 roku, ale była sytuacja taka, bo opracowywała też firma zewnętrzna, nie żebym na kogoś pozwalała, Natomiast z mojej wiedzy, bo ja wtedy też nie pracowałam. Była sytuacja taka, że pan przewodniczący to na pewno dobrze pamięta, a mnie mówiono, że nikt inny jak Komisja Planowania Przestrzennego wniosła na ostatnim etapie prac planistycznych nad tym planem, wniosła taką sugestię, aby wskaźniki, które są określające wysokość zabudowy, zostały zmienione na 36 metrów wysokości. I z tą zmianą plan został skierowany do Rady Miasta i z tą zmianą został uchwalony. Taka jest moja wiedza na ten temat.
Znaczy to nie do końca precyzyjny przekaz. Tam siedzi między innymi Radny Paweł Bystrowski, który był członkiem Komisji Planowania. Tam był taki zapis o tym, żeby podnieść wysokość zabudowy do 36 metrów z uwzględnieniem wysokości zabudowy sąsiadującej. Chodziło o to, żeby przyspieszyć proces wyrzucania zakładów przemysłowych z tego terenu, głównie z tych terenów, gdzie są tytonie z tamtego obszaru, zachowując jednocześnie w miarę zbliżoną wysokość do tego, co jest w części tej starej wiejskiej płaszowskiej. Natomiast w wyniku interpretacji prawniczych, zastanawiania się, czy przecinek jest postawiony, czy go nie ma, Wydział Architektury przez jakiś czas interpretował, że 36 metrów dotyczy wszystkich terenów mieszkaniowych. I te problemy, które tam się pojawiły, wynikały z kwestii interpretacji. Dopiero po kilku latach zmieniła się interpretacja na taką, jaka była pierwotnie w zamyśle tutaj Komisji Planowania, żeby te budynki, które są budowane przy istniejących, były gabarytowo zbliżone do nich. Tak na przykład by się stało w tej ulicy, nie wiem jak się nazywa, od Nowochódzkiej w kierunku do Wisły, taka prostopadła. Zakole? I tam to, te budynki obniżono i dano różne wysokość, ale poszły w białe trzy takie inwestycje właśnie po 36 metrów w zapisu takiego sztywnego stanu miejscowego, który już wtedy nie był, bo on rozdziela dwie części.
Z tego, co myśmy zaobserwowali, co dzisiaj pan projektant przedstawiał, to właśnie zakłady tutaj największe produkcje tych zmian, bo tam jest największy teren i jak oni wystąpią na to mocno, że ta inwestycja, no to przecież miasto zapłaci więcej kasy.
Znaczy, wtedy tych terenów było trochę więcej i idea polegała na tym, żeby wskaźnikami zabudowy przyspieszyć proces przekształcenia się tego terenu. Natomiast tak jak mówię, był tam zapis również o tym, że przy istniejącej zabudowie zabudowana ma być w gabarytem tej istniejącej. Natomiast niestety później w Wydziale Architektury, za czasów dyrekcji, której jeszcze dzisiaj nie ma, interpretowano to w ten sposób, że zapis dotyczy całego obszaru. Stąd się dzieje problem. I ta zmiana, o której teraz rozmawiamy, jest jakby konsekwencją tego ruchu.
Znaczy,
moje ocenie, to skąd to zdanie, zbyt pochopnie podjęta w studium na etapie uchwalenia. Trzeba było obniżyć tam, gdzie to jest faktycznie przy budynkach istniejących, a tam są tereny wyłącznie po ustawie.
Tam
nie było wszystko się bardzo
zaczęło. Natomiast to, tak jak pan przewodniczący powiedział, to jest kwestia też interpretacji prawnej. No proszę zauważyć, że rzeczywiście plan był tak czytany i taka była intencja, żeby sąsiedztwo było niezwykle istotne. I myśmy zresztą jako Biuro Planowania Przestrzennego, aby dopomóc Wydział Architektury i żeby mogli skorzystać z tego tak zwanego sąsiedztwa, zrobiliśmy przynajmniej 5 analiz takich, w których wykazywaliśmy, że ten punkt ustaleń planistycznych można brać pod uwagę i do pewnego momentu wojewoda absolutnie się z tym nie zgadza. Ale teraz, nie wiem jak jest w tej chwili, ale była taka sytuacja, bo była taka nadzieja, że jednak zostanie to zinterpretowane tak, że to nie jest
tak jak 36,
tak jak była intencja.
Czy ja słyszałem o kilku postanowieniach budowy, gdzie wojewoda przychylił się do stanowiska?
Bo to zależy od który wojewoda, bo w tym czasie, ja wiem, w tym czasie było 4 wojewodów i każdy by miał troszeczkę inaczej.
Ja słyszałem, że te wnioski są podawane, po prostu do postanowienia budowy to jest.
Ale dobrze, 36, czy sąsiedztwo? Tak, no bo...
Pan wojewoda nie ustępnia tego punktu o zasadzie sąsiedztwa. Niestety też przypadek.
Jakie
ulicy? Proszę raz, to jest
Przepraszam, nie idzie, tak? Ja sobie zobaczę, co to
znaczy. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo co pani powiedziała? Wydziała wydał negatywną opinię co do pozwolenia na budowę akurat w tym przypadku, o którym pani mówią. To jest, że tak powiem, najbardziej świeża sprawa. Natomiast wojewoda uchylił i nakazał wydać zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czyli wróciliśmy do tego, co tutaj było mówione, że były decyzje Wydziału Architektury, które nie godziły się, jakby interpretacja tutaj tych 36 metrów i w momencie, kiedy były wydawana odmowa, wojewoda, w zależności, który był wojewoda, bo był taki moment, że było przykryte jakby nastawienie, ewentualnie to były rozmowy pani prezydent negocjowała z deweloperami, czasami deweloper sam wycofywał i obniżał tą wysokość. Zależało mu, żeby po prostu realizować inwestycje. Natomiast w tym przypadku wróciliśmy do sytuacji takiej, że Wydział Architektury trzyma się zapisów, które są obowiązujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli należy uwzględnić zabudowę sąsiednią, nie wydał pozwolenia na budowę. Inwestor się zaskarżył w sprawie do wojewody i wojewoda nakazał wydać zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zapis po zabudowie sąsiedniej nie jest zapisem obligatoryjnym. Nie wiem, czy użyłem odpowiedniego słowa, ale tutaj myślę, że ktoś z Państwa mógłby to wytłumaczyć.
Znaczy, zmiana nastawienia w dziełach tej pory była też wynikiem iluś spotkań, które się odbywały tutaj, koterby. Wracając do tego, że się pojawiły problemy takie urbanistyczne, które jakby nie było w założeniu tego pomysłu. Natomiast nie można mówić, że zapis po przecinku dotyczący gabaryt zabudowy sąsiedniej jest sprzeczny z planem, bo to jest wpisane tam literalnie.
Tak, tylko że
nie było uchylenia planu miejscowego w obszarze tego zapisu, że można powiedzieć, że go nie ma.
Nie, tylko Wydział Architektury ma świadomość, tu prawdopodobnie to będzie po raz kolejny przyjemnie chyba pozwolenie na budowę, dwukrotnie wydało negatywną odpowiedź. I prawnicy wojewody jakby nakazali wydanie zgody z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 36 metrów i to oni interpretują, że ten zapis jest zapisem słabym czy martwym, nie wiem jak to określić, bo nie jestem prawnikiem i tutaj kwestia jest interpretacji. Myślę, że to użycie tego przecinka symbolicznego świadczy o tym, że mówię prawnie interpretowane. Nie wiem, czy tutaj ktoś z Państwa byłby w stanie tutaj dokładnie określić, na czym to polega. Natomiast wojewoda nakazuje Wydziałowi Architektury znowu po raz kolejny wydać i zgodnie z obowiązującym planem, czyli ma podać wysokość. Tutaj wysokość z tego, co była to wnioskowana, była podejrzana na 29 metrów. Wydział Architektury dał negatywną decyzję. Inwestor odwołał się do wojewody. Wojewoda nakazał Wydziałowi Architektury wydać zgodnie z obowiązującym miejscowym planem i Wydział Architektury z tego co wiem będzie musiał wydać pozwolenie na budowę na tą wysokość.
To jest bardzo ciekawe, bo zdaje się, że główny prawnik wojewody się nie zmieni.
Na własne ryzyko może z nami o tym budować, jeżeli ma swoje sali. Na własne ryzyko oczywiście, no bo nie? Może budować, jak ma swoje sali.
Może.
Może tylko, bo NSA nie wstrzymuje.
Tylko, że może mu na czele uchylić.
No może mu uchylić, ale wtedy mogą być kwestie odszkodowania, życia, także generalnie.
Ale to zmiana podejścia u prawników jest bardzo ciekawa, dlatego że naczelny prawnik wojewody się nie zmienił od tego czasu. Był ten sam, który zatwierdził ten plan miejscowy z zapisami dotyczącymi gabarytu sąsiedniego. Bo to jest ten sam szef radców prawnych wojewody. I wtedy było wszystko w porządku. Nie, no tak było. No. Przecież ten sam prawnik jest tam czas
szefem wydziału. Jeszcze jedno, gdzieś to zostało przygotowane, bo takie mam ostatniej, albo przed ostatniej sesji tej kadencji 2-6-20, jeśli chodzi o ten. No ja wiem, ale mówię październik, po prostu na ostatniej sesji tej kadencji 2006-2010.
Tak. Na ostatniej sesji?
Nie wiem,
to ostatni.
W 10 roku, ale to jest ostatni.
No to październik.
Czy ostatni? Były wybory.
Żeby była jasność, czy całkowitej ciszy społecznej i na sali nie było nikogo, kto miałby inne zdanie niż zapisano.
Nie,
no tak było. No jak nie było to?
Panie Przewodniczący, Rada Dzielnicy Wtedy daliśmy, że tak powiem, w opiniach, w uwagach, że ta wysokość jest po prostu za wysoka. Mało tego, nawet do wysokości 25 metrów, która była proponowana, daliśmy też uwagi, że jest za wysoko w poszczególnych obszarach. W momencie, kiedy było 36 metrów, stanowczo powiedzieliśmy nie, natomiast wszyscy uspokajali, że zapis 36 metrów z uwzględnieniem zabudowy sąsiedniej nie jest zapisem obligatoryjnym. Proszę sobie zobaczyć, jak pan odpowiedź wtedy, to prezydent na nasze uwagi tak odpowiedział, bo taka była interpretacja między innymi Biura Planowania Przestrzennego. Nie było na terenie całego Kłaszowa, poza dwoma blokami przy ulicy Lasówka, które są w tym planie akurat, które są zupełnie na uboczu, nie było wyższych budynków niż 10 kondygnacji. Nie pamiętam teraz, ile mają te budynki, ale pan Tomasz pewnie dokładnie wie.
Nie było
takich budynków. Wszystkie budynki, które powstawały wcześniej, to były maksymalnie budynki 5-kondygnacyjne. Oprócz tych dwóch przy Nowokuckiej, ulica Koszykacka.
Panie Przewodniczący, sytuacja prawna była troszkę inna niż dzisiaj. Między innymi nie było rozpatrywanie indywidualnych uwag, tylko one były głosowane jako załącznik. I nie były rozpatrywane, tylko były załącznik w komisji. Nie było ani na komisji, ani na sali obrad, ani jednej osoby, która podałaby wątpliwość przyjęte rozwiązania. Co więcej, radny miejscy wtedy były przewodniczący Rady Dzielnicy 13 i ówczesny Rady Dzielnicy 13. I też nie przypomina, żeby na Radzie Miasta była dyskusja. To wszedł plan, bez dyskusji został przyjęty. Nie było nikogo, kto powiedział, słuchajcie, bo te zapisy są ryzykowne, niebezpieczne, może być jakiś problem z tego powodu. To był plan, który poszedł po prostu tak. Nie było żadnego protestu, nie było jednej osoby, która powiedziała,
że na Radzie Miasta.
Jest taki problem, trzeba się to zastanowić.
Panie Przewodniczący, w momencie procedowania planu, wysokość wskazana przez projektantów planu, była wysokością maksymalną 25 metrów. I od samego początku tak to było i wyglądało. Komisja...
Przecież 33 metrów musiał być na wyłożenie, bo raczej byłoby naprawki bez wyłożenia.
Komisja, ale nie mówię, dlatego mówię, przepraszam, to czym się kierowała Komisja Rady Miasta Krakowa, powyższając wysokość 25 do 36, o 11 metrów. Jeszcze raz powtórzę. W momencie, kiedy opiniowaliśmy to jako Rada Dzielnicy, proszę sobie sprawdzić, wiem, pod czym się podpisywałem, pod uchwałą pisaliśmy, że nie godzimy się na taką wysokość. Więc też...
Ja nie twierdzę, że nie było uwag złożonych do tego, żeby były zmiany w planie. Tylko mówię, że w momencie głosowania i procedowania pana ministra na sali, na komisji, już to są cztery spotkania, tak? To są dwa razy się spotyka komisja i wtedy spotka się Rada Miasta w tej sprawie. Nie było ani jednego protestu, ani jednego sprzeciwu. Łącznie z tym, że członkiem Rady był były przewodniczący Rady Dzielnicy, który siedział dokładnie za moimi plecami. Był twoim poprzednikiem na stanowisku przewodniczącego Rady Dzielnicy i też nie wnosił żadnych zaproponowanych rozwiązań. Zresztą ja nawet nie wiem, czy nie przychodził na komisję planowania, jak już to mówię.
Znaczy,
ja nie mówię, że nie było żadnych pism, bo były, tak? Ja tylko mówię, że nie było protestu na sali.
Wszyscy interpretowali zapis, który jest obowiązujący miejsce w planie, że 36 metrów nie będzie obligatoryjne, ponieważ mamy dopisane przy założeniach uwzględnienia zabudowy sąsiedniej. I wszyscy tak to tłumaczyli. Ja naprawdę rozmawiałem.
Bo takie było założenie.
Tylko problem polega na tym, że to założenie jest założeniem martwe.
No ale jeżeli są prawnicy miejscy, którzy nie podnoszą uwag do projektu planu, jeżeli jest prawnik wojewody, to w tej chwili jak rozumiem zmienia zdanie, bo prawnik wojewody jest ten sam, co był wtedy, dyrektor biura wojewody, tak, prawnego. I nikt nie wnosi o to uwag, no to jakby wszyscy walczą o to, że jest to zatem przemyślane, tak? I proszę zwrócić uwagę, że sytuacja jest taka, w tym czasie było czterech wojewodów i każdy troszeczkę inaczej wydaje decyzję. Bo był też taki moment, zajście za panowania Jerzego Miniara i Józefa Pilka przez pewien czas, kiedy obaj oni wyrażali zgodę na taki budynek, a później się Pilk też tego wycofał. Tak samo jak wojewoda Bukraci, Pilka też nie wyrażała tej zgody. Bo to było kilku wojewodów w tym czasie. Bo to sytuacja jakby jest, zapis jest, a w zależności od tego, kto jest wojewodą, to się interpretacja zmienia. No bo w Wydziale też się zmieniły artykuły.
Brak interpretacji.
Nie, prawnicy są ci sami, tylko są inne interpretacje. Bo mecenas Krapusta był, jest i pewnie jakiś czas jeszcze będzie.
Czy nie odwróciłem panu Wysińska od tego, jak wyglądało? Możemy przypoczynić maksymalne starania, plan, który ma poprawić tę sytuację? Czyli plan między innymi koszykarska, tak naprawdę to są trzy plany, za to emisję koszykarska i przewóz, żeby w miarę możliwości plany jak najszybciej wyszły. Ja sobie zdaję sprawę tutaj z kwestii finansowych, bo o tym odszkodowaniach wiemy wszyscy. Natomiast mówię, cena społeczna, jeżeli ta zabudowa będzie, a jak ona wygląda, to zapraszam Państwa, żeby zobaczyć na inwestycję realizowaną w tej chwili na terenie Budosławu 8. Akurat nie w tym planie, tylko w planie przewóz, jak wygląda przy tych współczynnikach, które tam są i są wykorzystywane zgodnie z obowiązującym miejscowym planem, jak wygląda zabudowa na Budosławu 8 inwestycji, którą realizuje jeden z deweloperów, gdzie buduje 12-kondygnacyjne budynki przy tych współczynnikach. Więc cena społeczna, jaką my zapłacimy jako miasto, jako mieszkańcy, jeżeli ten plan nie zmieni się, to będzie dużo, dużo wyższa niż to, co potencjalnie możemy zapłacić jako Olsztynia za odszkodowania, potencjalne odszkodowania przedstawione tutaj przez Państwa z Wydziału Planowania Przestrzennego. Ja rozumiem, że to są maksymalne współczynniki, maksymalne kwoty, które mogą potencjalnie zaistnieć, tak?
Albo
nie wystąpić ten.
Trzeba jeszcze udowodnić, że ktoś miał szansę na budynek większy, ale mógł jej uzyskać, a można zrobić mniejszy. To nie jest taki prosty.
To nigdy nie jest takie proste. Natomiast jeszcze raz zapraszam i zachęcam, żebyście Państwo przyszli zobaczyć, jak wygląda osiedle, które powstaje przy tych współczynnikach.
Pewnie niestety dla Zakora nie jest problemem, bo tam prawdopodobieństwo roszczenia zdaje się minimalnie się nie zarobi. Problem jest koszykarska i problemem jest przewód. Bo tutaj mogą wystąpić. No, Zakonu wysunie w zasadzie nie. Mam bajne dziadki. Z głowy rzucam 30 kilka, ale
nie wiem co. Bo razem to 90 milionów, tak? 80-90 milionów. Znaczy, gdyby maksymalna kwota.
Przewóz.
No nie, to przewóz i koszykarska, bo za to lepiej nie generowało.
Koszykarska na to 53-4, no i przewóz 30 kilka, no to znaczy, że to było 90 milionów.
Czy to jeszcze? Słuchajcie? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie. A to może, żeby pan dyrektor nie trzymać, mówmy jedną tylko rzecz. Bo jest prośba z biura planowania przy planu miejscowego rejonu Instytutowskiej Cechowej Łużyckiej. Myśmy to dwukrotnie omawiali na komisji planowania i wraz z nim daliśmy żadne opinii. Propozycja jest taka, pani dyrektor nas zapytuje, czy komisja przyjmie potrzebę wydawania opinii, czy ustawić ten plan, jak jest, dlatego że on jest w trakcie wyłożenia.
Zresztą była tutaj dyskusja publiczna, była 18 października. Mieszkańcy, którzy jak Państwo pamiętacie, byli bardzo zaangażowani na etapie sporządzenia tego planu i z mojej oceny wynika, że są zadowoleni z propozycji, te, które przedstawiliśmy, z tych propozycji, które są wykładane do publicznego planu.
Czy Państwo wyczuliście potrzebę opinii tego planu, czy możemy go ustawić jak niezawiązane? No, rozumiem, że zostawiamy, tak? Nie wstrzymujemy już żadnego wyłożenia, no bo to by tak, jak naprawdę by to by zaczęło wyłożenie trwa jeszcze tydzień. Okej, dobrze, to proszę zrobić sobie protokoły, proszę. Przechodzimy w takim razie do informacji na temat realizacji programu eliminacji odpadów kotłów dachowych. Ja się zmieniam, panie proszę w sprawie, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przygotowałam taką krótką prezentację odnośnie programu azbestowego. Podstawą sporządzenia programu usuwania azbestu na... Podstawą opracowania programu usuwania wyrobów azbestowych do roku 2032 na terenie Krakowa jest program oczyszczenia kraju z azbestu. Na tej podstawie została sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w roku 2013 i zgodnie z tą inwentaryzacją na terenie miasta Krakowa jest ponad 4200 ton wyrobów zawierających azbest. Opracowano program usuwania wyrobów azbestowych na terenie miasta Krakowa do roku 2032. Koszt usunięcia tych wyrobów azbestowych oszacowano na niecałe 5,5 miliona złotych. W roku 2015 i w roku 2016 usunięto azbest z około 200 lokalizacji w ilościach, jakie podane są tutaj na slajdzie. Koszty kształtowały się od 61 tysięcy w 2015 roku do 92 tysięcy w roku 2016. W tych latach koszty te były pokrywane ze środków budżetu miasta Krakowa. W sierpniu tego roku została podpisana umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ZIK na lata 2014-2020 i uzyskaliśmy dotacje na realizację tych zadań właśnie z tych środków. Wysokość dotacji to jest 85% kosztów kwalifikowanych. I teraz jak to się odbywa w Krakowie? Miasto Kraków ogłosiło przetarg na firmę, która została wybrana właśnie w drodze zamówienia. Firma ta wykonuje usługę u mieszkańców i tej usłudze podlegają prace usunięcia pokryć dachowych z azbestu oraz usunięcia elewacji z azbestu. Jak powiedziałam na wstępie, te usługi wykonywane są nieodpłatnie. Usłudze podlegają również odpady, które zawierają azbest i są składowane na terenie nieruchomości. Czyli jak ktoś ma gdzieś na jakiejś kupce w ogródku wyroby azbestowe, również można je w ramach tego programu usunąć. Jak wygląda procedura? Trzeba złożyć wniosek. Wnioskodawcą powinien być właściciel nieruchomości lub użytkownik. Trzeba odpowiednie dokumenty do tego załączyć. Również dokumenty związane z pozwoleniem na budowę prac, które mają być wykonane, lub zaświadczenie prezydenta o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia takich robót. Wnioski są oczywiście rozpatrywane. Po rozpatrzeniu pozytywnym są przekazywane firmie, która świadczy te usługi. Firma sama już kontaktuje się z wnioskodawcami i umawia konkretny, dogodny dla nich termin. Sposób rozliczenia wygląda w ten sposób, że miasto rozlicza się bezpośrednio z firmą, wyliczając tą kwotę, którą należy przekazać, stosując algorytm za usunięcie 1 kg wyrobów azbestowych, mnożąc tą ilość tego kilograma przez stawkę, która się kształtuje od 0,29 zł do 0,70 zł w zależności od rodzaju wykonywanych prac. Wyżej wymienione usługi nie obejmują zakupu i montażu nowych materiałów, które miałyby zastąpić te usunięte wyroby zawierające azbest. Szczegółowe zasady zostały określone w zarządzeniu prezydenta, które zostało podpisane przez prezydenta we wrześniu tego roku. Obecnie, od momentu, kiedy zarządzenie zostało podpisane, do chwili obecnej wpłynęło około 100 wniosków, które są w tym momencie rozpatrywane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z sali? No to pani będzie dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Problem niskiej listy też liczy starych mieszkańców, zanieczyszczenia powietrza, rozpalanie się z tych opakowań, izolacji i tym podobne. Jak to zrobimy? Proszę
Państwa, to jest problem. Szanowni Państwo, to jest dopiero początek sezonu. Państwo miał dane za prezydent, na który, jeżeli chodzi chodzi o temperatury, to był całkiem korzystny dla mieszkańców, którzy po prostu będą mniej padać, mniej między innymi jednak porównaniu z poprzednimi latami zmienił się nam trochę profil wykonywanych kontroli z uwagi na fakt, że od 1 lipca obowiązuje uchwała sejmiku województwa małopolskiego, która dodatkowo jakby jeszcze rozszerza możliwość naszej kontroli o kontrolę jakości spalanego paliwa, czyli mówiąc na wprost węgla odpowiedniej jakości określonych parametrów uchwale, jak również drewna o odpowiedniej też określonej uchwale niezbędności. Takich kontroli przeprowadziliśmy w październiku dokładnie 2403. Zgłoszeń interwencyjnych z kolei dotyczących spalania odpadów, ale to jest nie tylko w instalacjach grzewczych, ale też generalnie, czyli także zaliczamy do tego odpady spalane na powierzchni ziemi, czyli w ogródkach, na terenie ogródku działkowych czy posesji, było 299. No to tak jak wspomniałem na początku, to jest jeszcze początek sezonu, czyli ta liczba z 299 jest stosunkowo niewielka, z czego potwierdzonych z kolei było 59. 36 dotyczyło spalania, też to jest okres jesienny, to jest też charakterystyka pory roku, dotyczyło właśnie spalania na powierzchni ziemi, czyli to w przeważającej większości były to odpady roślinne, aczkolwiek tam też zdarza się, że do tych odpadów roślinnych dokłada się odpady pochodzenia nieorganicznego, czyli i 23 dotyczyły spalania już odpadów w domowych instalacjach rzeczy, mówiąc tylko w piecach. Czyli na chwilę obecną to jest, zestawiając to z 2403 kontroli, to jest 1% stanowi spalanie odpadów w piecach. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że jakby ta główna fala jest przed nami, także w zeszłym roku to było 11%. 3800 kontroli, ten procent na pewno będzie...
Możemy się tutaj w drugie spotkanie po zimie, gdzieś koło kwietnia.
No ja myślę, że...
Po sezonie.
Tak, po sezonie, aczkolwiek w połowie sezonu, jeżeli faktycznie temperatury spadną, ja myślę, że już te dane, tak ja mogę z doświadczenia powiedzieć swojego, że one nawet w połowie sezonu nabierają takiej jakby pewnej wiarygodności, która mniej więcej się ta tendencja utrzymuje do końca sezonu, także... Jeżeli Państwo sobie życzą, to jak najbardziej możemy to zrobić faktycznie tuż po nowym roku i po zakończeniu sezonu. Ja mogę Państwu tylko tak dodać jako ciekawostkę, bo to jest trochę niezwiązane z tematem, że praktycznie większość mieszkańców posiada odpowiednią jakość węgla. Z tych, to jest chyba 80 na 2400 kontroli nieprawidłowości, no to 74 z 80 dotyczyło po prostu braku certyfikatu. Ale węgiel z funkcjonariuszy, który sprawdził, był odpowiedniej jakości. 6 przypadków to był cukier o węgiel niewłaściwej jakości, ale te odchyły były po prostu minimalne. No jeżeli ta zawartość popiołu to ma być tam 10, a jest 10,1 na certyfikacie, no to też uznajemy to, że mniej więcej to samo sprawdzi. Także tutaj to taka tylko informacja bardziej optymistyczna, że generalnie obserwujemy już po takiej ilości problemów
z jakością,
czyli z de facto realizacją uchwały sejmiku, czyli czegoś zupełnie nowego w skali kraju.
Absolutnie. Ja mam pytanie, jak Państwo badacie jakość węgla?
Wizualnie, bo...
Proszę, wierzę, ale wreszcie.
Nie, to jest bardzo łatwe. Tam jest ta ziarnistość w uchwale jest określona na takim poziomie, że jest pół milimetru, to bardzo łatwo stwierdzić. Zresztą myśmy strażnicy byli przeszkoleni. My mamy do dzisiaj te takie próbki węgla odpowiedniej jakości. Ja też nie widziałem, proszę mi uwierzyć, co na pierwszy rzut oka widać.
A drewno, wilgotność drewna?
Tego nie badamy.
Nie, mówię proszę, pytacie wilgotność.
I mamy przyrządu.
To jest taki tak. Przyrząd, taki taka tak. Jest, tylko on się wbija w drewno i on bada wilgotność.
Powiem
To w każdym razie jest dobre.
My prowadzimy, mamy takie przyrządy mieć.
To my się rzucimy po prostu w Warszawie, to długo jako klub radny. Nie ma też nie wiesz, co?
Nie.
Na mierze nie będą się drewno. To proszę pewnie z 50
zł. Ja mam sobie.
A nie będziemy wierzyć, nie, to pewnie się nie będą falać, bo się zrzucisz.
Ja powiem tak, jesteśmy na dobrej drodze, żeby
nie. Nie, bo to się kupuje w markecie budowlanym.
Tak, tylko że no, może ją po prostu dostaniemy te.
Jestem ciekaw, bo wiesz, że są kolejne. Mi wpadnie też komendant, to będziemy wierzyć.
Trzeba kupić wiarygodnym się.
Tak, jest certyfikowany oczywiście.
Wtedy jest wszystko w porządku.
Czy też jeszcze? No nie widzę. Dziękuję tylko bardzo. Co, czy przechodzimy do spraw bieżących? Nie widzę, zaświadczenia. Dziękuję za mikrofon.